Tomasz Grawiński, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pitawal Radia Gdańsk. Dziś chciałbym razem z Państwem wrócić do sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. 3 lata temu 19-latka poszła na zabawę do jednej z sopockich dyskotek i potem wracając raptem zaginęła. Ślad się kompletnie urwał, nie wiadomo co się stało. Państwa i moim gościem dzisiaj jest pani Iwona Kinda, mama Iwony Wieczorek. To już są 3 lata. Sporo czasu minęło. Panie byłyście jak siostry. Nosiłyście te same ubrania. Miałyście tak samo na imię. Byłyście bardzo blisko. Nie zawsze matka z córką jest tak bardzo blisko. Kiedy był ten moment, kiedy pani jako matka poczuła, że coś jest nie tak, że coś panią zaniepokoiło?
Wie pan, z Iwoną byłyśmy zawsze w bardzo dobrych takich kontaktach, mimo tego, że ja jestem matką, ona jest córką, zawsze tam między nami były jakieś takie iskierki, ale to takie normalne, zwykłe, jak to między matką a córką. Jeśli chodzi o taką sytuację, kiedy ja zauważyłam, że coś jest nie tak, ja do końca byłam przekonana, że jest wszystko w porządku.
Do końca, to znaczy do którego momentu?
Do momentu następnego dnia, do momentu, gdy nie przyszedł Iwony kolega do mnie do pracy i się mnie zapytał, czy wiem, gdzie jest Iwona. A ja mówię, no jak to jest Iwona? Iwona śpi u Edry, bo tak się po prostu umawiałyśmy. I ona powiedziała, że albo przyjdzie do domu po dyskotece, albo po prostu z koleżanką, bo będą chciały sobie porozmawiać w łóżku, czy wiadomo,
tak,
jak to jest.
Nie rozumiem, tak.
Jak to dziewczyny, tak? I po prostu będzie u niej nocowała. I ja po prostu święcie przekonana, w ogóle nawet się nie zastanawiałam, że coś może być nie tak, święcie przekonana, że Iwona nocuje u swojej koleżanki. Także ja absolutnie nie czułam zagrożenia. Zagrożenie dopiero właśnie poczułam gdzieś około godziny między 12 a 14, teraz już dokładnie nie pamiętam, gdy przyszedł Iwony kolega i zapytał się, czy jest może u mnie w pracy Iwona. I ja wtedy nie wiedziałam, co ma powiedzieć. Ja mówię, no jak to, nocuję u Adri. U Adri jej nie ma. I wtedy
Pojawił się niepokój.
Pojawił się niepokój, pojawił się strach. Nawet wręcz dał mi taką propozycję, a może pojechała do babci, a może pojechała do którejś z moich sióstr, może jest u innej koleżanki, czy ja nie wiem. I wtedy zaczęła się panika tak naprawdę. I wtedy zaczęłam wszędzie wydzwaniać, się denerwować.
Po koleżankach, po znajomych.
Tak, po rodzinie też, czy Iwona też nie nocuje u babci w Gdyni, a tamto różnie mogło się zdarzyć.
Napięcie rosło po prostu.
Napięcie rosło. No po prostu i wtedy ta cała grupa trzech właśnie kolegów i jedna koleżanka, wszyscy przyszli do mnie wtedy do pracy i zaczęły się rozmowy, co mogło się stać.
I wtedy
i
pani się
Iwona
dowiedziała,
jest,
że oni się tam gdzieś posprzeczali na tej dyskotece, że Iwona sama wyszła i szła w kierunku domu.
Tak, i dokładnie wtedy się dowiedziałam. No i postanowiliśmy przejść tym pasem właśnie nadmorskim.
Tą drogą, którą miała wracać Iwona.
Tak, która miała wracać Iwona, i bo któraś z koleżanek mi powiedziała, że Iwona postanowiła wracać na piechotę. A ja mówię, no to dobrze, no to idziemy i zobaczymy.
Ale wiedziałyście, którą drogą będzie szła, bo tą drogą chodziła często.
Tak, Iwona chodziła tą drogą często, a poza tym, no, tak jak każdy gdańszczanin wie, że ta trasa jest piękna i ona jest bezpieczna, a poza tym to jest środek lata.
Tam nawet w nocy jest przecież sporo ludzi.
W nocy jest sporo ludzi, jest to trasa oświetlona, a poza tym, no, tutaj, no, pogoda tak strasznie sprzyjała nam w tym momencie.
Bardzo
bo to
ciepło.
Było bardzo ciepło. To była upalna, naprawdę letnia noc. Także ja nie byłam zdziwiona, że Iwona poszła sama i poszła na piechotę.
Ile trwały te pani własne jakby poszukiwania, ten rekonesans po znajomych, po rodzinie, kiedy pani uznała, że trzeba już w tym momencie pójść z tym na policję? Bo coś jest naprawdę nie tak.
Wie pan, dla mnie to było od razu dziwne. Ja wiedziałam, ja już tego dnia wiedziałam, że ja po prostu muszę coś z tym zrobić, bo przecież ja najlepiej znam swoje dziecko, prawda? I każda matka wie, że gdyby była przyzwyczajona do tego, że wraca po 2-3 dniach do domu, ja oczywiście bym to zlekceważyła, poczekałabym te 2-3 dni, tak jak niektórzy mówią, że tam gdzieś zabalowała, czy pospała, poznała jakiegoś chłopaka, gdzieś tam się zaszyła. Ja wiedziałam o tym doskonale, że tak nie jest. Że ja muszę po prostu coś robić, muszę interweniować, bo Iwonie stała się krzywda. I te nasze poszukiwania, to przejście trwało może tym pasem nadmorskim z 2-3 godziny, tak, bo to już gdzieś była godzina 18-19 i wtedy postanowiłam pójść na policję i zgłosić zaginięcie Iwony. I tak też zrobiłam, to było w godzinach wieczornych 17 lipca.
A co ci młodzi ludzie mówili? Jak oni emocjonalnie do tego podchodzili? Oni byli też przerażeni tym, że Iwony nie ma, nie wiadomo gdzie ona jest?
Wie pana, w tym wszystkim takie trochę dla mnie do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego oni w sumie od samego rana, tak? Bo później w trakcie rozmowy rozmawialiśmy, że oni je szukali od samego rana. Wie pan...
I dlaczego tak późno do pani przyszli?
Nie, tak się zastanawiałam, dlaczego od samego rana zaczęli jej szukać.
Pani Mono, postawmy w tym momencie kropkę i zaprosimy państwa po przerwie. Tomasz Gawiński, witam ponownie w programie Pita Waleria Gdańsk. Rozmawiam dzisiaj z panią Iwoną Kindą, matką zaginioną Iwony Wieczorek. 3 lata temu, dokładnie za 2 dni minie od momentu, kiedy Iwona zniknęła. Pani Iwono, mówiła pani, że ci młodzi ludzie, którzy koledzy, koleżanki imprezowali razem, jak przyszli do pani do zakładu i powiedzieli o zaginięciu, to nastąpiło wiele godzin później, niż sami jakby podjęli pewne poszukiwania, czyli jakby już mieli, pojawił się niepokój w nich, prawda? Co jest panią zdziwiło, dlaczego tak późno przyszli do pani?
Tak. I dlaczego zaczęli od godzin porannych poszukiwać, prawda? Ja się zastanawiam, no dlaczego? No proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Jesteśmy wszyscy na wspólnej imprezie. Każdy się rozchodzi do domu, prawda? Ja nigdy się nie zastanawiałam, wracając do domu po jakimś spotkaniu towarzyskim i nie dzwonię do mojej koleżanki czy do moich, z kogoś z rodziny, czy jest wszystko w porządku, czy coś się stało, czy wróciłaś do domu, czy dotarłaś. Uznaję za fakt taki, że każdy dotarł, prawda, do domu.
Oni się pożegnali jednak nienormalnie, ponieważ Iwona podobno pewnej złości wyszła z tej dyskoteki, oni ją próbowali zatrzymać, ona jednak uznała, że pójdzie, będzie wracała do domu, więc może to ich zainspirowało do tego.
Nie jest też tak do końca, bo wie pan, młodzież to się kłóci. Oni rozmawiają dzisiaj ze sobą, oni dzisiaj się pokłócą, oni albo rozmawiają za godzinę pół, prawda, albo rozmawiają dopiero ze sobą za tydzień albo za dwa. Tak. Także to nie jest tak. Ja przez cały czas mam obawy i przez cały czas się zastanawiam, o co tak naprawdę oni się pokłócili.
Do dzisiaj
bo
pani
dla
nie
mnie,
wie?
Dla mnie to jest po prostu nienormalne.
Ale czy tak naprawdę do dzisiaj pani nie wie, o co oni się pokłócili?
Do dzisiejszego dnia, mijają 3 lata, ja tak naprawdę nie wiem.
O co była ta sprzeczka?
O co oni się pokłócili?
Żadne z nich nie powiedziało pani?
Żadne z nich mi nie powiedziało. Ja wiem tylko taką informację od młodzieży, że o bzdury. Wie pan, o bzdury, ale o jakie bzdury?
Są różne bzdury.
Są różne bzdury. Dla kogoś to może być bzdura. Dla Iwony to mogła być bardzo poważna sprawa. Coś mogło bardzo poważnego się wydarzyć.
I ją zaboleć.
Oni może się zorientowali, że to ją zabolało. Może coś się wydarzyło. Wie pan, trudno w tej chwili dywagować, bo tak naprawdę mamy wiele wersji, prawda,
tak.
Co się stało z Iwoną. Nie chciałabym tutaj akurat mówić, ale coś musiało się wydarzyć. W czymś jest problem i ja uważam, że największym problemem jest po prostu temat i wiedza, o co była ta sprzeczka.
Jaka była przyczyna sprzeczki. No ale pytała pani potem tych młodych ludzi, dlaczego oni tak rano zaczęli jej poszukiwać, co ich zaniepokoiło tak wcześnie? Przecież to właśnie sama pani mówi, że to nie jest naturalne.
Dla mnie to nie jest naturalne, wie pan, bo to musiała być naprawdę sprzeczka o coś bardzo, bardzo poważnego. Skoro Iwony zaczęli szukać od samego rana. Bo
domyślali się chociażby, że coś się mogło wydarzyć złego.
Prawdopodobnie pokłócili się o coś bardzo, bardzo poważnego. Tak przynajmniej ja sądzę.
Ale czy policja, pani Iwono, to ustaliła, o co oni się pokłócili? Czy oni zeznając powiedzieli o co? Bo przecież to już jest kwestia pewna zeznań,
no,
prawda?
Ja z rozmową z policją w tamtym czasie chyba jakoś tak próbowałam ustalić.
Zasugerować
właśnie o co. No to policja też twierdzi, że oni wszyscy twierdzą jednoznacznie, że o bzdury.
Bzdury. Wróćmy do tego dnia. Idzie pani na policję, zgłasza zaginięcie córki. Z jakim się pani spotkała przyjęciem na tej policji? Czy od razu oni ruszyli z poszukiwaniami, czy chcieli pani pomóc, czy panią praktycznie zignorowali?
Och, wie pan, wielokrotnie się wypowiadałam na ten temat, że no niestety przyjęcie pana dyżurnego, który przyjmował ode mnie zaginięcie mojej córki, było troszeczkę nie na miejscu, ponieważ no zlekceważył to. Pytał, a może jest na imprezie, a może wróci, a może spotkała kogoś, a może pochlała, wie pan, ja mówię... Boże, pochlała, nie pochlała, no to ale po prostu jej nie ma.
Duże wyczucie, tak? I wrażliwość funkcjonariusza.
Bardzo, bardzo, naprawdę. Także gdyby rzeczywiście było to solidnie wszystko uczciwie zrobione, myślę, że w tej chwili by nie było takiego problemu. Aczkolwiek trudno w tej chwili mówić i osądzać tego pana policjanta, czy on to zrobił świadomie, czy nieświadomie, prawda?
Ale generalnie taki... można odnieść wrażenie, że policja właściwie zbagatelizowała pani zgłoszenie i tak naprawdę praca policji rozpoczęła się dopiero w momencie, kiedy pani już zupełnie prywatnym sumptem zaangażowała do pracy detektywa Rutkowskiego, i który zaczął trochę szumnie, medialnie to robić, i wtedy w tym momencie była to mobilizacja dla policji, żeby zacząć wreszcie coś robić w tej sprawie.
Oczywiście, że tak, bo ja zostałam po prostu potraktowana jak intruz w tym momencie. No, dziecko zaginęło, to zaginęło się odnajdzie za 3 dni, prawda? I tak zostałam potraktowana. A z chwilą, gdy widziałam, że już coś jest nie tak, że już mija 1 dzień, 2 dzień, 3 dzień, ja nie mam żadnej wiedzy na temat policji. Nie zostali nawet przysłuchani w tych pierwszych 3 dniach. Koledzy i koleżanki, które były z Iwoną, przecież oni razem ze mną byli na tej policji i zgłaszali zaginięcie Iwony. Oni sami dawali dowód, to ja byłem.
Uwiarygodniali sprawę.
Tak, i oni wszyscy razem ze mną tam byli. Myśmy tam spędzili 2 godziny.
Proceduralnie zapisano.
Procedura, tak.
I nic więcej
i
nie uczyniono.
I nic więcej się w tej sprawie nie zrobiło. I wie pan, dopiero gdy została podjęta decyzja, że trzeba po prostu wziąć
prywatnego detektywa.
Z tym też nie było tak łatwo, niestety, bo chcieliśmy tutaj wziąć i strój miasta i tak dalej.
Lata urlopu wszystkiego.
Lata urlopu to trochę nam to wszystko, a poza tym też były agencje, które w ogóle nie chciały się tego podjąć. Jeśli któraś chciała się tego podjąć, to po prostu za niebotyczne pieniądze. Dziennie, zaznaczam,
tak.
Dziennie. No i tak między tymi właśnie Iwony znajomymi ludźmi ktoś rzucił hasło, a może wziąć Rutkowskiego. Wie pan, to ja to mówiłam, a ja mówię, gdzie tam Rutkowski? A ja mówię, dajcie spokój, jak tam do niego dotrzeć, a poza tym...
Ile weźmie, wiadomo.
A ja mówię, jak tutaj ktoś chce 5 000 dziennie, czy 4 000 dziennie, no to gdzie tam Rutkowski? No, a ja mówię, słuchajcie, jak to młodzież, tak? A ja mówię, znajdziecie mi telefon, do niego zadzwonię, nie będzie żadnego problemu. No i oczywiście
tak
młodzież biegła w komputerze, szybko, bardzo szybko zdobyli do niego numer telefonu, ja do niego zadzwoniłam. I rzeczywiście ustaliłam, co i jak, jaka kwota i tak dalej.
Rozumieliście się, państwo zainteresował się sprawą.
Tak, tak. I pan Rutkowski na 2 dzień rano o godzinie 10
był w Sopocie.
Spotkał się ze mną, był w Sopocie. Całą noc jechał tam gdzieś z południa Polski. Przyjechał do mnie i spotkaliśmy się i on właśnie wtedy zaczął działać.
I dopiero wtedy, jak zaczął Rutkowski, dopiero policja zaczęła się interesować sprawą. Kiedy oni do pani przyszli po raz pierwszy po tej wizycie na komendzie w Sopocie? Zorientowała się pani, że oni w tym momencie prowadzą jakieś dochodzenie, czy poszukują Iwony?
Proszę pana, to jeszcze tak nie było. Ja, jak pan Rutkowski przyjechał, ja mu pokazałam miejsce, gdzie Iwona była na dyskotece. Jaką drogą przypuszczalnie mogłaby pójść, prawda? Jaką drogą się udała, jak my zawsze chodzimy. Skoro ona poszła do domu, no to ja mu przecież pokazałam drogę, jaką zawsze razem z Iwoną szłyśmy. I to była najkrótsza trasa zmierzająca,
tak,
do domu. No i on spojrzał, wie pan, profesjonalnie w tym momencie dla mnie. Tu jest jeden monitoring, tu jest drugi, tu jest trzeci, idziemy dalej. I po prostu pierwszy monitoring ściągnął, był to prywatny monitoring. I rzeczywiście okazuje się, że tam była Iwona. Zrobił się wokół tego szum, zwołał konferencję prasową i pokazał policji, gdzie jest problem i jak policja działa.
Czyli
i od tego momentu,
tak
naprawdę zaczął się taki wyścig między panem Rutkowskim a policją. I od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło.
Pani Iwono, przerwijmy na chwilkę oddechu. Wracamy do Państwa za chwilę. Tomasz Gawiński, witam Państwa w trzeciej odsłonie programu Pitawal Radia Gdańsk. W poprzedniej części pytałem panią Iwonę Kinda, matkę zaginionej Iwony Wieczorek, o pracę policji. I jeszcze chwila kontynuacji tego tematu, ponieważ pani powiedziała, że zaczął się wyścig pomiędzy detektywem Rutkowskim a policją, czyli jakby to zmobilizowało tak naprawdę pracę funkcjonariuszy policji do tego, żeby zająć się wreszcie sprawą zaginięcia pani córki, bo przedtem ich to w ogóle jakby nie interesowało. Dopiero ta konkurencja detektywa Rutkowskiego sprawiła, że oni się wzięli do roboty.
Rzeczywiście tak było. No i tutaj też przy okazji właśnie mediów, prawda? Bo media zaczęły też tą sprawą się bardzo interesować. A poza tym jeszcze zapomniałam tutaj dodać, że w pierwszym dniu, gdy złożyłam zawiadomienie o zaginięciu Iwony, czyli już 17 lipca, też sama z młodzieżą się udałam do naszej lokalnej telewizji właśnie z informacją, że zaginęła Iwona, tak? I tak naprawdę i pan Rutkowski, ta informacja moja, która się pojawiła w Panoramie o zaginięciu Iwony, to wszystko razem tak zmobilizowało właśnie też media, że one zaczęły też o tym mówić. I pan Rutkowski, i ta policja, to oni zaczęli ze sobą konkurować.
Widzieli, że pani nie jest bierna po prostu.
No tak, no wie pan, ja od razu powiedziałam, jak już tam byłam, a ja mówię, że ja nie odpuszczę, ja muszę wiedzieć, gdzie jest moje dziecko. Tak.
Co pani wtedy, w tych pierwszych dniach, jak pani się czuła jako matka, osoba, która spotkała się z sytuacją, która wcześniej nigdy nie miała miejsca? Czy Iwona wyjechała, czy Iwona gdzieś, powiedzmy, nie wiem, u kogoś została za długo? Przecież nie było takiej sytuacji, że ona się do pani tyle czasu nie odzywała.
Nigdy takiej sytuacji nie było. Nie było. Iwona nigdy nie zrobiłaby mi czegoś takiego, żeby mogła bez wiedzy oddalić się na przykład na 2-3 dni. Jest to niemożliwe.
Więc ja rozumiem, że ten niepokój się jakby zamienił troszkę już w przerażenie potem, prawda?
Przerażenie. Ja wiedziałam, że coś jest nie tak. Ja wiedziałam, że ktoś Iwonie albo zrobił krzywdę, albo coś się stało, bo Iwona się tak po prostu nie zachowuje. Iwona czegoś takiego to by mi nie zrobiła. Mówi się, że no, a może zrobiła. Nie, po prostu coś się wydarzyło, że no, jest taka sytuacja, a nie inna.
A jak znajomi, jak przyjaciele, później ci wolontariusze, bo przecież poza tym, co było, szukał Rutkowski, szukała policja, mówiło o tym media, pani również sama z tymi przyjaciółmi organizowała akcję, rozlepialiście plakaty w Trójmieście. W jaki sposób to się wszystko odbyło? Czy to oni się sami do pani zgłaszali właśnie? Czuła pani ogromne wsparcie wielu ludzi wokół siebie?
Tak, ogromne wsparcie, aż po prostu nie mogłam w to uwierzyć, że ludzi naprawdę, których ja tak nie znam i nigdy nawet na oczy nie widziałam, tak mi pomagają i chcą mi pomóc. Z drugiej strony też tak naprawdę nie ma się co dziwić, bo w takiej sytuacji, jak jestem ja, może się znaleźć każda rodzina. I bez wsparcia osób po prostu, które nie mają żadnego, prawda, w tym interesu, nie zrobiłabym tak naprawdę nic.
Kilkanaście tysięcy ludzi rocznie ginie w tym kraju. Znaczy ginie w sensie, że wychodzą i ich nie ma.
Ale po prostu to się musi zmienić. Tak być nie może.
Nie może.
Do tej pory tak mi się wydawało, tak naprawdę ja sama, gdy nie doświadczyłam tego, że mi Iwona zaginęła, bardzo mało słyszałam na temat ludzi zaginionych.
Tak, bo to jakby przychodzimy obojętnie, nie interesuje nas to specjalnie.
Ale nie było, ja nie znam takiej sprawy, która by była tak nagłośniona, że ktoś zaginął, prawda? I nie słyszałam, naprawdę, albo ja przechodziłam obok tego obojętnie, albo po prostu nie było tak głośno, nie mówiło się o tym problemie ludzi zaginionych.
Są informacje, ale na pewno nie było to tak nagłośnione. A co zrobili ci młodzi ludzie, czy przyjaciele, znajomi? Jak oni pani starali się pomagać? Jakie mieli pomysły?
No wie pan, różne pomysły były, a to jakiś Jasnowic, a to, a to wie pan, może pojechać na półwysep, może zaczęły się wtedy telefony po informacji właśnie w Panoramie, że gdzie Iwona jest na takim kempingu czy takim, ta młodzież pojechała, rozwieszali ulotki. Przecież młodzież rozwieszała ulotki na całym półwyspie, prawda?
Odżyła pani wiara wtedy, że jednak będzie łatwiej, może się szybciej odnajdzie Iwona?
Oczywiście, że tak. Jednak to jest bardzo duża pomoc. Nawet sama taka przyjście osoby do domu i czy ktoś zadzwoni, czy coś, i Iwona, ja do ciebie przyjdę, ja ci coś pomogę, ja ci zrobię zakupy. Ja nie byłam w stanie wtedy zrobić nic. Ja po prostu płakałam, wyłam, dzwoniłam, siedziałam na tym telefonie, cała się trzęsłam. I gdzie jest moje dziecko? Gdzie jest Iwona? On nie myślało się o problemach dnia codziennego. One przecież też są. I taka zwykła, najzwyklejsza pomoc, że ktoś przyjdzie i pomoże, czy coś mi pomoże w domu, prawda? To też była dla mnie ogromna pomoc.
Przychodzili ludzie z jakimiś informacjami, to dawało zawsze nadzieję, że to jest ten sygnał, prawda?
Ja odbierałam wtedy ze 100 telefonów dziennie. Tu była Iwona widziana, tu była Iwona widziana, tu. I wie pan, tu zadzwonił do mnie jakiś jasnowidz, tu znowu ktoś do mnie zadzwonił. Wie pan, setki myśli, setki informacji w tej mojej głowie po prostu się tworzyło, że to po prostu było coś nieprawdopodobnego. Najgorsze były informacje, które zadzwonił jakiś pan jasnowidz i mówił mi, że Iwona leży przy drodze głową skierowaną na południe 500 metrów od drogi.
Sprawdzono tą drogę? Mówimy przy jakiej drodze?
Nie, nie powiedział mi o jej drogie.
Tylko to powiedział.
I wie pan, to jeszcze w godzinach bardzo późno, wieczornych, chyba około godziny 23. Taka informacja na noc. Wie pan, jak ja się czułam? No ja nie spałam tydzień.
Nie trudno sobie wyobrazić, że pani 8 miesięcy funkcjonowała zupełnie w innym świecie, schudła pani 8 kilo i dopiero po 8 miesiącach wróciła pani w miarę...
Do funkcjonowania, tak, bo to jest po prostu...
Nie można powiedzieć normalnego życia, ale do funkcjonowania.
To jest... Czasami teraz się zastanawiam, jak ja to wszystko zniosłam, tak? Jak ja w ogóle przeżyłam ten czas, tych miesiąca pierwszego, drugiego, trzeciego, prawda? Jak rozmawiałam z ludźmi, czy jak w domu rozmawialiśmy, mijają 2 dni, 3 dni, no jutro, pojutrze. Tydzień już jest. No,
miesiąc.
Mówi, Iwona, to już jest tydzień, gdzie jest ta nasza Iwona? Prawda? I drugi tydzień, miesiąc, 2, 3, nie, to proszę pana, to jest po prostu nie do
wiary. Czy pani w ogóle dopuszczała wtedy myśl, że Iwona może nie żyć?
Nie.
Nie.
Nie. Absolutnie. Ja w tej chwili czasami o tym myślę, że Iwona może nie żyć, prawda? No bo to jest naturalne. Jeśli by tak było, to bym chciała wiedzieć, gdzie tak naprawdę...
Ale wtedy w ogóle nie dopuszczała pani.
Wtedy w ogóle nie dopuszczałam.
Detektyw Rutkowski w tym momencie się wycofał, ponieważ uznał, że tyle, co mógł zrobić, to uczynił. Natomiast czy ta policja czuła później pani już faktycznie to zaangażowanie policji? Oni przecież podobno w sumie przesłuchali 270 osób jako świadków.
Tak, z tego tam kilku było przesłuchiwanych po kilka razy. Także, wie pan, no jest to jakieś takie pocieszające, no ale to nie jest szczyt marzeń, których ja bym chciała usłyszeć od policji. No niestety, no nie oszukujmy się, no policja robi, no niby robi dużo, oni przez cały czas też mi mówią, że robią wszystko, co w ich mocy. No, wie pan, można robić wszystko, ale tych efektów do końca życia mogę nie usłyszeć.
No to jest kwestia skuteczności. No tutaj tej skuteczności nie ma.
Nie ma.
W ogóle, znaczy, pani w ogóle jakby nie poczuła przez moment, że oni się posunęli krok do przodu. Bo tego pani nie czuła, ani przez moment tak naprawdę.
Tak naprawdę nie.
Oni stoją
robi się
w
dużo.
Tym samym miejscu.
Robi się bardzo dużo. No jest sterty akt, prawda? Ale jesteśmy w punkcie wyjścia.
Niewiele z tego wynika.
Niewiele z tego wynika. Iwony tak jak nie było, tak nie ma. Jak nie było śladu tak żadnego, dalej. Tak w dalszym ciągu go nie ma.
No więc ciągle znaki zapytania, przy czym rok temu pojawiła się jakaś nadzieja, ponieważ policja twierdziła, że to jest przełom, ale o tym porozmawiamy za chwilę i zaprosimy państwa po przerwie. Tomasz Gawiński w programie Pitawal Radia Gdańsk. Próbuję dziś rozwiązać zagadkę zniknięcia Iwony Wieczorek 3 lata temu, która wyszła z dyskoteki w Sopocie i nie dotarła do domu do dzisiaj. Moim gościem jest mama Iwony, pani Iwona Kinda. Pani Iwono, rok temu mówiliśmy, że zgłosili się do pani policjanci i wyrazili przekonanie, że jest to moment przełomu. Popytali, że czy pani nigdzie nie wyjeżdża. Przedtem to śledztwo właściwie jakby stały w miejscu. Pojawiła się nadzieja prawdopodobnie, bo skoro przełom, to może wreszcie będzie wiadomo, co jest Iwoną, gdzie jest Iwona, czy żyje, czy nie żyje. I jak to się skończyło de facto?
Proszę pana, w tym całym moim nieszczęściu rzeczywiście ta chwila, gdy przyszła do mnie policja i powiedziała, że mają przełom i na dniach może się rozwiązać problem, to chyba była najszczęśliwsza chwila w tym nieszczęsnym czasie. Także ja byłam bardzo z tego zadowolona, się cieszyłam, że ten problem zostanie rozwiązany. Będę w końcu wiedziała, co się stało z Iwoną i gdzie Iwona jest. No ale niestety czar prys. I nie wiadomo, co się stało.
Znaczy czar prys, ponieważ policja w ogóle się potem wyparła tego, że mówiła o jakimkolwiek przełomie.
Tak, tak. No, myślę, że trudno też tak mówić i tak oskarżać tą policję. Być może, że rzeczywiście coś tam było, tak? Rzeczywiście mieli jakiś trop, ale stwierdzili, że to jednak nie jest Iwona, to nie jest to i się po prostu z tego wycofali.
To mogła być forma prowokacji, natomiast no, dziwię się, że potem się nie przyznali do tego, tylko mówili, że na pewno nie użyli takich sformułowań, że był przełom i tak dalej, bo tak mówiła chociażby rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej, więc to jest o tyle dziwne, bo przecież każdy się może pomylić, przy czym ja odbierałem to zdarzenie jako swego rodzaju prowokację, że gdzieś się pani o tym powie medium, gdzieś to pójdzie, ktoś się może wystraszy, tak się zachowa i oni będą mogli wtedy jakieś czynności podjąć. Okazało się, że nic się nie wydarzyło.
Tak się składa, że policji zawsze ciężko przyznać się do swojej porażki i najlepiej zganić to po prostu na kogoś,
tak,
czyli na
mnie. Że pani jest sama.
Tak, i że ja niby sobie coś tam wymyśliłam i że ja mówiłam o przełomie, którego po prostu nie było. No.
Ale kolejna nadzieja umarła w tym momencie.
Kolejna nadzieja tak umarła. No ja już się z tym pogodziłam po prostu, no, że nie było tego przełomu, który miał być. No ale w dalszym ciągu no, na te efekty policji jednak czekam.
Pani Iwono, już po tym wszystkim, wiem, że to przygotował dyrektor Rutkowski z jasnowidzem z Człuchowa, pojawiły się pewne nowe koncepcje, nowe fakty. Chodziło o domek na działkach w Sopocie, gdzie Iwona była wcześniej, przed wyjściem do dyskoteki. Tam pewien został procesowy, według Rutkowskiego, pewne procesowe wykonane czynności. I tam było wiele niewiadomych co do kolegi Iwony właśnie. Wiele znaków zapytania. Czy policja się w ogóle tym zajęła, bo rozmawiając pół roku temu z panią, mówiła pani, że jest wiele znaków zapytania, które na przykład w ogóle tam są pewne sugestie, że za tym na przykład mogą stać osoby wysoko postawione, które może nie uczestniczyły, ale jakby chronią dzisiaj te osoby, które w tym brały udział. Czy coś pani wie na ten temat więcej dzisiaj?
Dzisiaj więcej nic nie wiem na ten temat. To, co wiedziałam wtedy, taką, jaką wtedy miałam wiedzę, taką mam i dzisiaj. Ten temat nigdy nie został rozwinięty.
Przez policję, czyli policja tego jakby nie podchwyciła, nie poszła tym śladem?
Nie poszła tym śladem, aczkolwiek wiem, że coś tam się robiło w tej sprawie, ale jak to się skończyło, nie mam na ten temat wiedzy od policji.
Czyli tutaj w ogóle jakby ten motyw, czy te wątki od razu upadły. A skąd u pani się ta wiedza pojawiła właśnie na temat, że ktoś może za tym stać? Kto kogoś może chronić w ogóle? Była taka prywatna wiedza pani?
To była moja prywatna wiedza, tak, ale wie pan, no sam czas, prawda, to coś jest nie tak. Jeśli by było wszystko jasne, Iwona została zamordowana, Iwona została przetrzymywana gdzieś, no to przecież ktoś by o tym wiedział. Na temat Iwony nikt nie chce mówić, szczególnie od młodzieży. Ktoś na pewno wie, ktoś na pewno za tym stoi.
No tam był taki wątek, młodzieńca, prawda? Który się niby przyznał, potem popełnić miał samobójstwo, prawda, bo na niego
tak,
naskoczono.
Dużo po prostu jest takich rzeczy. Ja myślę, że tutaj gdzieś w tym wirażu jest jakiś problem, który został pominięty albo został przeoczony.
No bo trzy lata przecież
trzy
to
lata,
coś
no,
powinno
pan,
wyjść.
To nie może tak być, że no, no człowiek się rozpływa we mgle.
Właśnie,
i nie ma
czy dzisiaj w ogóle
śladu.
Można się rozpłynąć?
Zwłaszcza,
że przecież policja w którymś momencie nawet miała zamiar sprowadzić jakieś zdjęcia satelitarne. To są takie techniki. Nie wiem, czy oni to sprowadzili, czy oni badali, bo na tych zdjęciach byłoby widać dalej, gdzie Iwona poszła, prawda?
No, rzekomo słyszałam na temat tych zdjęć, że no akurat w tym momencie nie było satelity, czy nie ma...
Aha, nie było satelity.
Wie pan, nie było satelity. W pasie nadmorskim nie było satelity.
Uciął sobie drzemkę.
I uciął sobie drzemkę, tak jest, proszę pana, no jest to, no żyjemy, no nie wiem gdzie. W lesie. Tak?
Przerażające, że właśnie z jednej strony mamy tak nowe środki techniczne, które pozwalają nam wykryć prawie wszystko, a z drugiej strony w takiej, no z pozoru prostej sprawie, gdzie idzie dziewczyna, wraca konkretną drogą i potem się dematerializuje, znika, nikt nie jest w stanie powiedzieć, co się stało. Czy wsiadła do samochodu, czy poszła do kogoś, czy z grupą ludzi poszła. Nikt tego nie wie. I nikt nie jest w stanie tego przez 3 lata ustalić.
Wie pan, ja jestem przekonana, że ktoś wie, co się stało z Iwoną. Bo to jest po prostu nie do wiary, żeby po prostu, tak jak wspomniałam wcześniej, Iwona rozpłynęła się we mgle. Ktoś wie. Tylko ktoś po prostu nie chce mówić. Ludzie znajdują się, w Himalajach, tak?
Tak. Tam
tam się ludzie znajdują.
Łatwiej znaleźć tam.
Łatwiej znaleźć tam, w takich warunkach, niż znaleźć tutaj, w pasie nadmorskim, w centrum miasta. No proszę pana, o czym my mówimy?
Wiem,
coś jest nie tak.
Wiem, coś. Na pewno jest coś nie tak. Tylko, że tu jakby zapomniano o tym, że to jest przecież wielka pani tragedia najbliższych. I pani ciągle z tym żyje. I właśnie tak naprawdę, w którym momencie zaczęła pani sobie uzmysławiać, że Iwona może nie żyć? Przez te 3 lata? Bo przecież taki moment musiał nastąpić, kiedy ta nadzieja nie umarła. Ona ciągle jest, natomiast pojawia się moment realności, że no przecież by się jakoś chyba odezwała. Przecież by ktoś dał znać, że Iwona jest, nie wiem, tam czy tam.
Jestem pewna, że Iwona jakby żyła i miałaby taką możliwość, to na pewno by się do mnie odezwała. Jest jeszcze jedna taka możliwość, że Iwona żyje, ale po prostu, nie wiem, stał się jakiś wypadek, straciła pamięć czy coś takiego. I być może dlatego się do mnie nie odzywa, tak? Bo tak naprawdę...
A pani ma swoją wersję, jak to się mogło wszystko odbyć?
Proszę pana, wersji jest dużo. Naprawdę wersji
jest... Nie pytam, czy pani ma jakąś swoją, dużo. Bo matka pewnie ma swoją wersję, pewnie najmniej dramatyczną, ale czy ma pani jakąś taką swoją? Jak to wszystko przebiegało?
W głębi serca na pewno tam mam gdzieś, tak? Na pewno ona jest i jest dobra. Są dwie. I jest dobra. I jest ta zła.
Jest ta zła.
Jest ta zła. Jeśli jest ta zła, to wie pan, tak sobie myślę, że już tak naprawdę chyba bym nie chciała wiedzieć, kto Iwonie zrobił tą krzywdę. Że
tylko,
Iwony nie ma.
Tylko co z nią się stało?
Tylko co z nią się stało? Żeby stał się cud, żeby zadzwonił ktoś do mnie albo na policję i powiedział: pani Iwono, pani córka leży pod tym i pod tym krzakiem, niech pani sobie tam pójdzie.
Ale
i
pani, pani Iwono, była tak. Też kolejna koncepcja jednego z jasnowidzów z Elbląga, że jakoby on widział te zwłoki gdzieś na ogródkach działkowych koło PGA Arena, prawda?
Tak, tak.
Czy to zostało sprawdzone?
Nie jestem pewna, ale chyba zostało to sprawdzone. Nie jestem pewna, bo z kolei tutaj, jak usiłowałam się skontaktować z policją, rozmawiałam nawet z którymś z panów policjantów, to powiedział mi, że jak będą coś wiedzieć na ten temat, to dadzą mi znać, ale do dzisiejszego dnia na ten temat nie mam wiedzy od policji.
Czy pani jeszcze płacze? Czy pani jeszcze w tym wszystkim tkwi tak silnie jak poprzednio? Czy już w tej chwili pani jednak, no... Matka chyba będzie do końca, jeżeli nie będzie wiedziała,
matka
co jest
dzieckiem.
Matka
będzie do końca życia płakać. Ja już teraz płaczę. Ale się nie da nie płakać. To się po prostu, te łzy same się cisną. Po prostu ich nie można powstrzymać. Jak myślę o Iwonie, jak przychodzi niedziela, jest najgorszym dniem w ogóle dla mnie. Bo jestem wtedy w domu i wtedy się najwięcej tak naprawdę myśli o Iwonie, o domu, o życiu rodzinnym i tak dalej. I się przechodzi przecież między tymi pokojami, to przecież się ma w pamięci, prawda? Iwonę, jak ona się krzątała.
Czy pani coś w domu zmieniła?
Nie. Nic nie zmieniłam. Iwony pokój taki, jaki był, taki jest.
Jak wyszła?
Nie zamierzam go zmieniać. Czekam. Pokój czeka na Iwonę, ja tak samo. Także z tym płaczem do końca życia będę płakać, jak nie będę wiedziała, co się z nią stało.
Pani Iwono, bardzo dziękuję. Był to program Pitawa Radia Gdańsk, w którym dziś moim i państwa gościem była mama zaginionej Iwony i wieczorek, pani Iwona Kinda. Na kolejny Pitawal zapraszam państwa już za tydzień, w poniedziałek, tuż po 11:00. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Tomasz Gawiński.